Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Podwieczorek mistrzów.
Witam pięknie, Konrad Mielnik. No i gość zapowiadany od dawna. Gość wielu talentów, można powiedzieć, mistrz wielu talentów, a właściwie mistrzyni, Alicja Węgorzewska. Witam serdecznie.
Witam Państwa.
Od czego zaczniemy? Mówię wiele talentów, bo to tak, z jednej strony śpiewanie, z drugiej strony działalność, można powiedzieć, nawet celebrycka momentami, z trzeciej strony działalność no, marketingowa, dyrektor wcześniej operetki, czy takiego
Mazowieckiego Teatru Muzycznego.
Mazowieckiego Teatru, potem Warszawska Opera Kameralna, w tej chwili dyrektor artystyczny. Masz od śpiewania jednak, dobrze?
Bardzo proszę.
Bo mnie intryguje,
proszę pytać,
mnie
będę
intryguje
odpowiadać.
Pani Alicjo, taka bzdura, którą czytamy w internecie. Jak się wygoogluje Alicja Węgorzewska, to ja czytam: specjalistka od ról spodenkowych.
Też lubię te interpretacje.
Na przykład swoje... ulubiona partia to partia Carmen na przykład. Bardzo spodenkowa rola.
Ja podchodzę
no może
z ogromnym...
Co to jest rola spodenkowa? To jest taka
Hosen
rola,
tak zwany,
w której kobieta
z niemieckiego
gra mężczyznę.
Często mezzosoprany wykonują, zwłaszcza tak zwane jungen mezzo, czyli młode mezzosoprany wykonują takie męskie role. Zdarzało mi się grywać takie role. Taką rolą był kawaler Srebrnej Róży, był sierżant von Katte u Matusa, był Zibel w Operze Narodowej, był Orfeusz w Krakowie i jeszcze parę takich ról, ale ja czuję się kobietą. Ja, mezzosopran, taki głos, który wykonuje różne role. Ale podchodzę do tego z ogromnym poczuciem humoru, jak to każdy wie lepiej, kim kto jest.
No, ale to też sugeruje, że może nie zawsze należy wujkowi Google ufać, bo można różne bzdury tam znaleźć.
To prawda. Ani nawigacji w samochodzie.
A tak, tak. Tak, bo czasami jak się zawróci, to się jedzie pod prąd. Ale to już jest osobny rozdział. Tych kreacji operowych było sporo i właściwie rozpoczęła się pani ta kariera taka prawdziwa na Zachodzie, w Niemczech. To taki był wybór świadomy, czy...
W Niemczech i w Austrii. No, świadomy i nieświadomy. Dlaczego moje serce bije głównie dla młodych ludzi i dla nich staram się podać rękę i pomagać i promować? Dlatego, że sama byłam taką osobą, która musiała szukać pracy gdzie indziej. Skończyłam studia, wysłałam aplikację. Jedna odpowiedź przyszła: mamy tyle osób na etacie, że nikogo nie potrzebujemy. A tu człowiek młody, chce śpiewać, chce się rozwijać. A tak naprawdę to dopiero scena daje to poczucie rozwoju i to takiego rozwoju świadomego. W momencie, kiedy trzeba stanąć już przed publicznością, a ta publiczność musi kupić bilet, a dyrygent podniesie rękę, no to jest już wielka odpowiedzialność.
No tak, to już się zaczyna.
Ten system kształcenia w Polsce to jest takie głaskanie ludzi i nie do końca myślę, że też jest tutaj taka dziura w edukację artystycznej, że młodzi ludzie są przygotowani może do śpiewania, ale nie do wykonywania zawodu i często mają również problemy natury psychologicznej, że nie wytrzymują ciśnienia, presji, nie umieją walczyć z tremą, a publiczność na początku jest tym faktorem paraliżującym, a nie motywującym.
Ale myślę, że to dotyczy nie tylko śpiewaków. To zresztą w ogóle było takich kilka, może nie tyle wypaczeń, ale takich niedopatrzeń, jakbym to powiedział, w kształceniu w Polsce. Przecież jeszcze do niedawna na przykład muzyk kameralista był kimś gorszym od solisty, bo wszyscy uczyli się na solistów, niezależnie czy grali lepiej czy gorzej. Jest coś takiego jak muzyk orkiestrowy. Dopiero w ostatnich latach zaczyna się doceniać tę rolę tego muzyka orkiestrowego, co zresztą dowiodła nasza propozycja, czyli Alt Culture Orchestra, gdzie właśnie młodzi ludzie mieli okazję pracować pod kierunkiem najwybitniejszych muzyków orkiestrowych z całego świata i tak dalej, i tak dalej. A w przypadku wokalistów to jeszcze jest troszkę inaczej, bo na przykład można sobie pójść zdać egzamin bez przygotowania muzycznego na wydział wokalny. Przynajmniej tak było. A pani została śpiewakiem operowym, kończąc fortepian.
Tak, liceum muzyczne na fortepianie i...
No to dużo daje chyba.
Edukacja taka solidna jest pięknym fundamentem i wielkim prezentem dla śpiewaka, dlatego że ja czuję się muzykiem, a nie tylko śpiewaczką. Natomiast orkiestra, tak jak pan powiedział, to jest wielki organizm, który musi całe lata dojrzewać. Komentując koncert noworoczny z Wiednia i patrząc na orkiestrę filharmoników wiedeńskich, to jest piękny organizm, ale ile lat trzeba było, żeby to dojrzało, żeby było takim pięknym, smacznym koniakiem?
No tak to jest. Brzmienie orkiestry, poziom orkiestry buduje się latami, podobnie jak zresztą poziom każdego zespołu. My rozmawiamy o śpiewaniu, ale też inne inicjatywy. Tutaj przed godziną 18 sama pani się zastanawiała, czy to specjalnie dla pani, czy też nie, ale słuchaliśmy fragmentu ścieżki dźwiękowej z Wiedźmina. To także pani głos.
Oj, wiele lat temu, już kilkanaście lat temu otrzymała
za to pani złotą płytę, ale także pojawiały się takie momenty jak role aktorskie. Też również brała pani udział.
I pojawiają się.
I będą się pojawiać. I jeszcze pojawiały się właśnie te takie rzeczy jak turnieje, teleturnieje w telewizji, bitwa na głosy i tak dalej, i tak dalej. Jak to pani łączy?
Bardzo, bardzo mało osób wie o tym. Ja o tym chyba jeszcze w ogóle publicznie nie mówiłam. W ogóle na studiach miałam romans z telewizją polską, pracowałam.
A już myślałam, że pani powie, że miała pani romans z jakimś fajnym facetem.
Publicystycznym. I pracowałam na wizji, przygotowywałam materiały, dostawałam kamerę, musiałam potem zmontować materiał, co było niezwykle trudne dla osoby, która nie miała wykształcenia w tym kierunku. A w pewnym momencie odeszłam z telewizji, żeby śpiewać. To zaczęło pochłaniać za dużo mojego czasu. Natomiast ten romans z telewizją trwa. Raz silniej, raz mniej. Natomiast media absolutnie są niezbędne w promocji kultury i myślę, że tutaj muszę tylko podziękować mediom, że dzięki właśnie bywaniu w telewizji, w radiu, w różnych projektach, czy też filmowych, czy serialowych, zawsze pozwalano mi przemycić to, co chciałam i to, co chciałam pokazać. A takim ostatnim moim projektem, do którego mi mocno zabiło serce, to była transmisja w TVP Kultura mojej właściwie pierwszej premiery, która za mojej dyrekcji została wyprodukowana w Warszawskiej Operze Kameralnej. To jest Armida Jean-Baptiste Lulego. I naprawdę to jest ogromna satysfakcja, a jeszcze kiedy okazuje się, że ta transmisja w historii całego kanału miała najwyższą oglądalność.
No właśnie, Warszawska Opera Kameralna. Jak już mówiliśmy, w roku 2015 została pani powołana na dyrektora Mazowieckiego Teatru Muzycznego. No to była taka instytucja właściwie, gdzie pani mogła wiele robić, niewiele się tłumacząc, tak byśmy to określili.
To prawda.
A potem była Warszawska Opera Kameralna, głośna sprawa, zwolnienia. No ja nie ukrywam, że ja bardzo pani kibicowałem, bo znałem sytuację tego teatru. No i zdałem fakty, które być może nie do wszystkich docierały. Bardzo duża liczba solistów na etatach, właściwie te same przedstawienia od kilkudziesięciu lat. Jak sobie to pani z tym wszystkim poradziła? Bo to zawsze jest opór. To jest nie tylko opór zespołu. Musi mieć pani do tego również poparcie organu założycielskiego.
Wszystkie zmiany, które proponowałam najpierw zarządowi województwa i nie było...
Prawdą jest to, że na przykład chodziła pani co dwa tygodnie na zarząd województwa?
Tak.
Informując
tak,
o wszystkim?
Jest to prawdą, gdyż wiele osób próbowało...
Na zarząd, nie do Wydziału Kultury czy tam?
Nie, na zarząd województwa. Dokładnie co dwa tygodnie pojawiałam się i omawiałam zmiany, które chcę wprowadzić. Także nie było tam szaleństwa czy nieprzemyślanych decyzji, jak to próbowano przedstawić w mediach. Prawdą jest, że opera, to co pan powiedział, od kilkudziesięciu lat, jeśli weźmiemy na przykład festiwal mozartowski.
No ale tam było co roku to samo praktycznie.
Jeżdżąc po świecie, festiwale to są miejsca, które proponują publiczności nowości, nowe produkcje, wspaniałych artystów, nowe gwiazdy. Właściwie kreują tendencje, które potem są wykorzystywane w instytucjach kultury. Natomiast festiwal mozartowski był czymś takim, co pokazywał przegląd dorobku opery.
Kameralnej, która natomiast miała orkiestrę i dobrze słyszałem.
Trzy orkiestry.
Ale w sumie 105 etatów?
Tak, 105 etatów.
W operze kameralnej, która...
W operze kameralnej, gdzie w orkiestronie jest 30 parę miejsc, czyli były trzy obsady orkiestry i 55 solistów, kiedy mamy 159 miejsc na widowni.
A ilu pani miała na etacie na przykład dyrygentów, bo wiem, że na przykład były szef artystyczny Filharmonii Bałtyckiej, Kai Buman, był cały czas na etacie dyrygenta Opery Kameralnej w Warszawie.
Na etacie było sześciu dyrygentów, ale ciekawym jeszcze było to, że wielu solistów i wielu instrumentalistów nie pojawiało się w instytucji. Ja badałam trzy lata wstecz, natomiast to było czasami więcej.
No ja wiem, że nawet niektórzy nie przychodzili do kasy, nawet jeżeli nie mieli kont, bo bali się, że ktoś sobie przypomni, że są zatrudnieni, prawda to?
To prawda. Natomiast myślę, że opera jest dla publiczności.
Właśnie.
I należy jej proponować nowe produkcje, zwłaszcza, że Warszawska Opera Kameralna, mimo tych niewielu miejsc na widowni, miała potężne problemy z frekwencją.
I jaka jest możliwość udziału w takim przedstawieniu? Ile dokładnie jest miejsc na widowni?
159.
159. Czyli,
i nie można było ich wypełnić.
Czyli mówiąc krótko, mogło się tak zdarzyć, że na scenie było więcej niż na widowni.
To prawda. A proszę pomyśleć o takiej premierze, która była w 2016 roku, Ario Dante z Olgą Pasiecznik w roli głównej. Jaka to wspaniała solistka. Jak mogła się czuć, kiedy w listopadzie tego samego roku, po wznowieniu, nie można było sprzedać biletów, bo inscenizacja była tak biedna, że ludzie nie chcieli tego oglądać.
Tak bywa. Świetna, świetna śpiewaczka. Teraz związana z Królewską Operą, tak? To jest taki twór, konkurencja dla Opery Kameralnej, jak to jest? No myślę, że nie, bo widziałem koncert kolęd dla Aleppo, także myślę, że tu konkurencji żadnej nie ma, a wam się jakoś to wszystko rozwija, bo w tej chwili jest pani dyrektorem artystycznym
tak,
Opery Kameralnej.
Tak, otrzymaliśmy właśnie w kategorii Olśnienia Roku cztery nagrody. Dwie za pierwszą premierę i dwie za drugą, za muzykę do tanga i kreację pana Monowida oraz za kreację Marceliny Byszer i choreografię Dedy Krystyny Kolonny. Za moment trzy wielkie premiery mozartowskie. Chcemy z nimi zdążyć przed festiwalem, żeby zaproponować publiczności nowe produkcje. Natomiast myślę, że publiczność ciągle kocha Warszawską Operę Kameralną. Udało mi się zwiększyć frekwencję rok do roku. W 2016 roku, kiedy przyszłam, było to 14 tysięcy. 2017 zamknęliśmy liczbą 27 tysięcy, czyli prawie podwoiliśmy liczbę naszych widzów. I to chyba raduje i cieszy.
No to jest najważniejsze. To jest to, co pani powiedziała i teraz, przed momentem i w jednym z wywiadów. I ja zapamiętałam to stwierdzenie, że opera jest dla publiczności, nie dla artystów. Tak samo jak szpital jest dla chorych, a nie dla lekarzy i pielęgniarek.
A szkoła dla młodzieży, a nie dla nauczycieli.
No właśnie, właśnie. Ale myślę, że te posunięcia, oczywiście posunięcia, których udało się pani dokonać, mając wsparcie organu założycielskiego, być może są taką wskazówką dla szefów innych tego typu placówek, myślę o teatrach operowych, ba, jesteśmy w Gdańsku, myślę również o Operze Bałtyckiej, że być może właśnie należy posunąć się do pewnych radykalnych kroków, żeby uzdrowić sytuację.
Jako dyrektorzy instytucji kultury myślę, że ciągle czekamy na rozwiązanie systemowe. Nie można żądać od tancerek, żeby tańczyły do 60 roku życia, czy też dla śpiewaków, zwłaszcza wysokich głosów, są to progi już nie do osiągnięcia, by utrzymywać wspaniałą formę wokalną w tym wieku. Mamy dużo fantastycznej młodzieży, która w szkołach czeka na prawdziwe lekcje muzyki, na prawdziwe lekcje tańca, a nie godziny muzykoplastyki z nauczycielem tak zwanego z wykształceniem ogólnym.
No tak, między innymi dlatego też ma pani fundację, która prowadzi działania z utalentowanymi młodymi ludźmi już od wieku przedszkolnego.
To prawda. Fundacja jest skierowana na działania dla młodzieży, dla także dzieci, dzieci zdolnych, ale dzieci też potrzebujących, takich jak dzieci autystyczne.
Pani Alicjo, bardzo mądre słowa padły z pani ust. Myślę tutaj o sytuacji teatrów operowych w Polsce i sposobu na ich rozwiązanie. Natomiast myślę, że też powinniśmy zaprosić na pani niedzielny koncert z gdańskim zespołem, który odbędzie się pojutrze.
Uwielbiam. Kapela Gadanensis, Rafał Kłoczko i moi goście Mikołaj Adamczak, tenor młodego pokolenia, i Bogdan Kierejsza. I koncert absolutnie pozytywny, roześmiany, karnawałowy. Strausowskie walce, polki, czardasze i wszystko to, co państwo kochacie.
I to wszystko w Starym Maneżu. To takie miejsce, które niekoniecznie się z czardaszem kojarzy i polkami. Ale kapela Gadanensis, mam nadzieję, tak jak nawiązała bardzo taką stałą współpracę ścisłą z Nigelem Kennedym, również mam nadzieję będzie współpracować stale z Alicją Węgorzewską, która była gościem państwa, gościem Radia Gdańsk. Dziękuję bardzo. No i gratuluję wszelkich sukcesów na różnych polach pani działania.
Dziękuję pięknie i zapraszam raz jeszcze na koncert.